Duchu Święty, który jesteś patronem tego miejsca, w którego świątyni jesteśmy, który jesteś duchem Kościoła, duchem, który żyje w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych ciałach. Proszę Ciebie w imieniu wszystkich tu obecnych, abyś przyszedł do nas i rozpalił nas swoją miłością. Abyś przyszedł do nas i czynił z nas uczniów Jezusa, synów Boga Ojca. Przyjdź Duchu Święty, aby każde słowo, które dzisiaj i w przyszłości będzie głoszone w tym miejscu, było pełne błogosławieństwa, mocy i życia. Przyjdź Duchu Święty, abym w imię Jezusa mówił to, co Jezus chciałby, abym mówił. Przyjdź Duchu Święty, abym głosił Ewangelię miłości, Ewangelię życia. Przyjdź Duchu Święty przez Maryję, Matkę Bożą Bolesną, słuchającą Boga i wypełniającą wszystko to, co od Niego usłyszała. Przyjdź i działaj w nas teraz. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi Jozuego, proroka, następcy Mojżesza, dowiedzieliśmy się o tym, że wędrówka Izraelitów zakończyła się. 40 lat trwało to przejście z Egiptu do ziemi obiecanej. Wędrówka, która zakończyła się, mówiąc naszym językiem, sukcesem, zwycięstwem, bo udało się im wkroczyć do ziemi, którą obiecał im Bóg. Bóg składa obietnicę i ją wypełnia, ale potrzebuje współpracy ludzi, którym daną obietnicę złożył. Bo przecież mógłby tak, teoretycznie mówiąc, Pan Bóg wziąć tych ludzi z Egiptu i w jednym momencie przenieść ich cały naród do Ziemi Świętej. Rodzaj takiej lewitacji zbiorowej. Nie chciał tego robić, bo chciał, żeby ten lud przeżył nawrócenie na pustyni. Chciał, żeby ten lud został oczyszczony, przygotowany, żeby wejść do miejsca, które Bóg mu przygotował. Do Ziemi Świętej, do Ziemi Obiecanej. To było miejsce, do którego należało się przygotować, aby tam wejść. Trzeba było zmienić swoje postępowanie, swoje myślenie, bo kiedy Izraelici byli w Egipcie, to tam ulegali bałwochwalstwu. Myśleli po prostu jak Egipcjanie, czyli ich myślenie, odczuwanie, przeżywanie swojego życia było takie jak ludzi z Egiptu, wszystkich. Czyli po prostu bezbożne, pogańskie, egoistyczne. Żeby korzystać z tego, co tam było, żeby nie myśleć o Panu Bogu, żeby liczyć na siebie. A na pustyni Izraelici zaczęli liczyć na Pana Boga. Zaczęli ofiarować swoje życie coraz bardziej Bogu i zawierzyć Mu cały naród. Oni już nie mogli liczyć na siebie, bo życie na pustyni bez pomocy Bożej było skazane na zagładę. I rzeczywiście bardzo często Izraelici mówili do Mojżesza: po co nas tutaj wyprowadziłeś? Chcesz, żebyśmy wyginęli wszyscy? To jest Twoją intencją? Oskarżali go. Oni nie widzieli swoją wędrówkę do ziemi obiecanej jako wędrówkę wiary, jako wędrówkę, którą mieli przeżywać z Bogiem, ale jako też sytuację bez wyjścia. Bo jeżeli człowiek nie ma wiary, to pójście na pustynię jest po prostu bez sensu. To samobójstwo. Ale jeżeli ja wierzę, że Bóg chce, żebym szedł przez pustynię i zaprowadzi mnie do miejsca, do którego mi chce wprowadzić i obiecał mi to, to znaczy, że Bóg tak zrobi, że Bóg mnie nie opuści, że ja nie jestem sam, że ja nie jestem skazany na zagładę, na jakieś samobójstwo na pustyni. Także Izraelici przeżyli wielkie nawrócenie i dlatego, kiedy nawrócili się do Pana Boga przez te 40 lat, byli poddawani próbom, bo wychodziło, co w ich sercach jest ukryte, ile tam jest właśnie bezbożności, bałwochwalstwa, pychy i tak dalej, pożądliwości. To wszystko wychodziło z nich. Ileż biedny Mojżesz musiał się namęczyć z tym ludem, co chwilę go atakowali, co chwilę wyrzucali mu to, co zrobił. A co on robił? Robił to, co kazał mu Bóg. Robił to, co było zgodne z wolą Boga. I Mojżesz wiedział, że Izrael jest narodem wybranym, ale potrzebuje karcenia, potrzebuje pokuty, potrzebuje pewnego czasu też cierpienia, obumierania dla swoich pragnień, pożądliwości, swojego planu, jak ma wyglądać przejście przez pustynię i jak ma wyglądać życie w Ziemi Świętej. Te słowa powiedziałem po to, żeby nas prowadzić tą liturgię słowa i zrozumieć, czym jest również Wielki Post dla nas. To jest wędrówka. I w ogóle całe nasze życie, można powiedzieć, to jest Wielki Post, który zmierza do Wielkanocy, do zmartwychwstania w Jezusie. Całe nasze życie tak naprawdę jest takim czasem. Czasem obumierania. Czasem, kiedy wychodzi z nas szemranie, narzekanie, bunt przeciwko Bogu. Kiedy nie zgadzamy się na takie życie, które mamy. Kiedy czasami może przeklinamy mniej czy bardziej Pana Boga albo innych z powodu tego, co w naszym życiu stało się i jest. Nie zgadzamy się na to, żeby Pan Bóg nas tak prowadził. Nie chcemy cierpienia, choroby, nie chcemy ubóstwa, nie chcemy doświadczać tej samotności również, która jest związana z tym, że nie ma może przy Tobie osób, które chcesz, żeby były kochające Ciebie, a takich nie ma. Może tak jest. A teraz po tym wprowadzeniu również chcę, żebyście mogli łatwiej przyjąć, zrozumieć to, co jest zawarte w Ewangelii. Bo ten człowiek z Ewangelii, o którym jest mowa, ten młody syn pewnego gospodarza, wielkiego bogacza, on, oddalając się od swojego ojca, wszedł w samotność, wszedł w różne pokusy. Kiedy odchodził od ojca, ojciec nic nie powiedział. Nie było tam prawdopodobnie matki. Był drugi brat. Syn poprosił młodszy o to, daj mi majątek, połowę, a dawano majątek dopiero po śmierci ojca. Dla niego ojciec był już martwy. Dla niego ojciec nie był już ojcem. Nie istniał. Był bez znaczenia. I bardzo dziwna prośba i jeszcze dziwne zachowanie ojca. Ojciec zachował się też trochę jak matka, to znaczy nic nie powiedział. Matki są takie, że jak dziecko prosi o coś swoją matkę, to matka, kochając to dziecko, da mu wszystko, bo takie są matki, dadzą wszystko. Sobie odbiorą, zabiorą też to i oddadzą swoim dzieciom, co dla nich należy się. Takie są matki. I on, ten ojciec, zachował się trochę jak matka, nic nie powiedział synowi. Chcesz wszystko, to ten ojciec w milczeniu dał mu wszystko, co było dla niego, połowę majątku. Milczenie. Ojciec milczy, starszy brat milczy, nic nikt nie mówi. Nie mówią, zostań z nami, kochamy ciebie. Jakaś pustka, jakaś brak miłości. Brak miłości ujawnił się chyba u wszystkich tych osób. I w tym fragmencie jest mowa też o tym, że Bóg nam daje wolność. Przecież Bóg nam tak wiele rzeczy dał. Dał nam życie, nieśmiertelność, dał nam ciała, dał nam rodzinę, bliskich, dał nam też ten dzisiejszy dzień, wiarę, Kościół. Tu możemy się gromadzić, jest Eucharystia. Jakbyśmy tak zastanowili się, co Bóg nam dał, to byłoby naprawdę mnóstwo tego, co Bóg nam dał. Ale Bóg, największy dar, który nam dał po życiu, po darze życia, to jest dar też wolności. Bóg, można powiedzieć, do absurdu szanuje naszą wolność, jeżeli ty chcesz iść w życiu, tak postępować, jak chcesz i iść tą drogą zła do piekła, to Bóg ci nie zabierze tej woli. To cię nie zmusi, żebyś poszedł do nieba. On będzie robił wszystko, żebyś zawrócił z tej drogi zatracenia, ale nigdy cię nie zmusi na siłę chodź tutaj do nieba, bo ja chcę, żebyś był w niebie szczęśliwy. Jeżeli człowiek tego nie chce, Bóg tego nie zrobi. W tej Ewangelii jest też mowa, że o tym, że ten młody człowiek chciał być wolny. On skorzystał z daru wolności. Ojciec go, zobaczcie, nie zniewalał. I tutaj jest też nauka dla rodziców, szczególnie chyba dla matek, żeby nie odbierały dzieciom wolności, ale uczyły, jak korzystać z wolności. Nie zniewalały, bo czasami można spotkać kobiety, które są bardzo dobrymi matkami, ale z drugiej strony czasami w swojej miłości do dzieci nie pozwalają, żeby dziecko się trochę potłuczyło, przewróciło, zraniło. I w tym sensie dosłownym, zewnętrznym, ale też takim życiowym. Żeby nabrało też takiego dystansu do życia. W życiu nie ma tylko ludzi dobrych. Wszystko, nie jest tak, że wszystko będzie dobrze w życiu. Dziecko musi się tego nauczyć, że w życiu jest także i zło. Że są źli ludzie też, że jest wiele niebezpieczeństw. Spotkałem też takie kobiety, które tak zabrały dzieciom wolność, że te dzieci nie są w stanie nic zrobić. Nic. Do niczego są niezdolne. Co prawda są w domu, są bezpieczne, mają co jeść, ale nic nie są w stanie zrobić. Nie są w stanie wyjść z domu, żyć swoim życiem. A ten ojciec zachował się też jak prawdziwa matka, dając wolność swojemu synowi. I ten syn, jak opisuje Ewangelia, stoczył się na same dno. Bo jak ktoś odrzuca zasady moralne, to wszystko jest w stanie zrobić i stać się, jak tu opisuje też Ewangelia, pastuchem świń, czyli można powiedzieć, jak świnia, nieładnie, tak może dosadnie, brzydko. Człowiek staje się bez Boga, jak po prostu świnia. Paplająca się w błotach swojego grzechu i grzechów innych. Straszne to jest. Ale w tej Ewangelii Jezus tak mówi, że jeśli oddali się od Ojca, Boga Ojca, mojego Ojca, to stanie się katastrofa. To będziesz na samym dnie kiedyś. Nic ciebie nie powstrzyma, bo człowiek bez łaski Bożej jest w stanie wszystko zrobić. Wszystko. Gdyby Pan Bóg nas czasami nie powstrzymywał, nie dawał nam znaki, nie rób tego, ja nie chcę tego. Idź za dobrem, idź za moim synem. Zachowuj przykazania. Gdyby nie było tych hamulców, to by wielu z nas po prostu było, nie wiem, kryminalistami czy w więzieniu. Może trochę przesadzając, ale tak byśmy skończyli bez Boga. Na dnie. Takim momentem przełomowym w tej Ewangelii jest mowa samego tego młodzieńca. Był już na samym dnie, już nie dało się niżej zejść, bo być ze świniami, paść świnie i jeszcze nawet nie móc jeść to, co świnie jedzą, bo tam są takie słowa, że chciał jeść strąki, ale nie mógł ich zjeść, bo nikt mu nie dawał tych strąków. Czyli świnie były trochę wyżej od niego, bo jadły strąki. A on był pastuchem świń, ale był niżej niż one. Cierpiał głód. Był poniżej tego. Można powiedzieć, w tym wymiarze duchowym świnie to również demony. Kiedy Pan Jezus wyrzucał z pewnego człowieka demony, to one weszły w świnie. Jest taki fragment w Ewangelii. Kilka tysięcy świń potem, w które weszły te złe duchy, skoczyły w przepaść i zatopiły się. Wyobraźcie sobie, kilka tysięcy świń, jakby tutaj gdzieś biegało sobie kilka tysięcy świń, był jakiś człowiek pośród nas opętany, spokojnie gdzieś tam by się pasły te świnie, a tu nagle wychodzą z tego człowieka, wchodzą w te świnie i trzoda po prostu jak szalona biegnie w jakąś przepaść. Jakie to byłoby wrażenie. To też jest pokazane, że właśnie złe duchy człowieka upadlają, niszczą, zanieczyszczają. Zły duch chce człowieka zniszczyć, a Jezus tego nie chce. Bóg Ojciec tego nie chce. Wielu z nas doświadczało tego działania zła w swoim życiu. Nawet fizycznie. Jest zło, ale na szczęście jest dobro, jest sam Bóg. Dzisiejsza Ewangelia mówi, jakimkolwiek jesteś dzisiaj w miejscu duchowym, w jakiejkolwiek sytuacji moralnej, jest dla ciebie miłosierdzie Ojca. I ten człowiek powiedział takie słowa, kiedy zrozumiał, że jest na samym dnie, przypomniało mu się nagle, że jest Ojciec. I to na pewno nie wynikało z miłości, tylko po prostu z głodu. Już było mu tak źle i nie mógł wytrzymać tej sytuacji. Przecież mam ojca, mogę do niego wrócić. Ojciec ma sługi, które jedzą chleb, mają pod ostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Pójdę do mojego ojca, powiem, zgrzeszyłem przeciw tobie względem Boga, uczyń mnie swoim sługą. Czy jaka była intencja? Ratować swoje życie. Taką, powiedzielibyśmy, egoistyczna, taka no, miłość własna już rozpięta do granic. Nie dość, że ten syn wyrzekł się ojca, opuścił ojca, nawet mu nie podziękował, że dał mu majątek, roztrwonił wszystko, żył jak chciał, a tu teraz jeszcze wrócę do mojego ojca i niech mnie teraz będzie karmił. Niech da mi chleb. Przecież to jest egoizm. Nie chodziło mu o ojca, nie chodziło mu o to, że ojciec cierpiał z powodu tego, co on zrobił. Nie chodziło mu o to, że zmarnował swoje życie, że zmarnował majątek. Chodziło mu o to, nie mam chleba, ale jest ojciec, on mi da chleba. Niech mnie uczyni najemnikiem, nie będę tutaj ze świniami, będę tam sobie może, nie wiem, owieczki pasł, ale będę spokojnie mógł żyć. Tak zakończę też powoli to rozważanie tego fragmentu Ewangelii, bo jest bardzo długie i tutaj można byłoby długo jeszcze to rozważać, komentować, ale też nie o to chodzi, żeby tak za bardzo roztrząsać ten fragment. I ten człowiek, kiedy wrócił do ojca, to jest niesamowite jakby zachowanie, postępowanie ojca. Ojciec zachowuje się jak ojciec, ale też jak matka. Widząc z daleka swojego syna, wybiega mu naprzeciw. To tak się bardziej zachowują matki. Widząc, jak syn wraca z jakiejś podróży, przez okno patrząc, już idzie, no to matki nie wytrzymują i biegną do swojego dziecka, do syna, do córki, żeby przywitać się, żeby rzucić się na szyję. I ten ojciec z miłości do swojego syna nie wytrzymał. On też wykonał pewną drogę do swojego syna. Wybiegł mu naprzeciw. Bieg jak szalony. Może ci, którzy słudzy widzą, co się dzieje, myśleli, że ojciec może trochę zwariował, bo nigdy się tak nie zachowywał. A tu nagle jego miłość taka była wielka, że on już nie patrzył na to, jak się zachowuje, tylko dla niego syn był ważny. On wraca, muszę do niego pobiec, rzucę mu się na szyję, będę płakał razem z nim, kocham go. I tak jest z nami. Życzę każdemu z was i sobie, żebyśmy doświadczyli takiej miłości Boga Ojca. Żebyśmy doświadczyli takiego przytulenia Boga Ojca. Kiedy Ojciec, Bóg Ojciec, gdyby tutaj był w postaci człowieka, to by się każdemu z nas rzucał na szyję i płakał. Naprawdę. Byśmy wszyscy tutaj płakali. Ze szczęścia, jak Bóg Ojciec nas miłuje, jak cię kocha, jak jego serce nie może wytrzymać, kiedy widzi twoje cierpienie. Jak chciałby cię objąć, przytulić. Taki jest Ojciec. Szkoda, że jednak Bóg Ojciec nie okazuje się nam trochę jak człowiek, to byśmy właśnie tego doświadczyli. Ale sądzę, że w niebie tego doświadczymy. Po śmierci naszej, kiedy będziemy wstępowali w bramy nieba, to sądzę, że Bóg Ojciec nam wyjdzie naprzeciw i będzie nas ściskał. Mój synu, wróciłeś w końcu, moja córko, nareszcie. Tyle czekałem na ciebie, wspaniale.